Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zwołał je prezydent Andrzej Duda w związku z wojną na Ukrainie.
Wśród poruszanych tematów znalazły się ostatnie wydarzenia międzynarodowe, między innymi nadzwyczajny szczyt NATO w Brukseli, szczyt Unii Europejskiej oraz wizyta w Polsce prezydenta USA Joe Bidena.
Polski prezydent poinformował tuż po zakończeniu obrad, że w ich trakcie zarówno on, jak i przedstawiciele rządu relacjonowali wydarzenia z własnej perspektywy.
Przedstawiłem, w jaki sposób wyglądał szczyt NATO, jakie padały głosy, jakie zgłaszaliśmy tam postulaty jako Polska. Oczywiście posiedzenie miało miejsce w trybie niejawnym. Wszyscy w związku z tym są objęci tutaj klauzulą co do tych informacji, w posiadanie których weszli w czasie posiedzenia. Przedstawiłem, jak wyglądały moje rozmowy z panem prezydentem Joe Bidenem. Pan premier mówił o rozmowach, które miały miejsce w trakcie Rady Europejskiej w ostatnim czasie. Przedstawiliśmy również całą sytuację międzynarodową znaną nam tutaj w otoczeniu polskim, także sytuację, jeżeli chodzi o obecność uchodźców w naszym kraju, o te działania, które są realizowane, o te działania, które są planowane.
Tuż po posiedzeniu Rady prezydent RP odbył rozmowę telefoniczną z szefem brytyjskiego rządu Borisem Johnsonem. Kancelaria prezydenta przekazała, że w trakcie rozmów padło dużo konkretów i umówiono się na szybkie spotkanie dwustronne, prawdopodobnie w Londynie.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta. W jej skład wchodzą przedstawiciele kancelarii prezydenta, rządu oraz ugrupowań parlamentarnych.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak powiedział, że przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny to ważny fundament do dalszego rozwoju Wojska Polskiego. Jak zaznaczył minister, silne wojsko jest gwarantem naszego bezpieczeństwa.
Szef resortu otworzył w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie konferencję pod tytułem Ustawa o obronie ojczyzny – nowa siła Wojska Polskiego. To pierwsza ekspercka dyskusja od czasu uchwalenia przepisów z udziałem m.in. dowódców Wojska Polskiego.
Mówiąc o celach ustawy, minister Błaszczak wskazał, że jednym z nich jest to, by Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy. W ocenie szefa MON-u wojna za naszą wschodnią granicą pokazuje, że kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych są słuszne.
Ważna jest artyleria, ważne są siły pancerne, ważne są też drony uderzeniowe. Zamówiliśmy, w tym roku trafią na wyposażenie Wojska Polskiego Bayraktary, drony uderzeniowe produkcji tureckiej, ale też w przyszłym roku trafią na wyposażenie Wojska Polskiego rakiety HIMARS o zasięgu do 300 kilometrów. Już w tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafi system Patriot, pierwsze baterie w ramach systemu Patriot. Będziemy ten system oczywiście rozwijać, będziemy budować kolejne warstwy obrony przeciwlotniczej. To zadania, które możemy wypełnić dzięki właśnie ustawie, dzięki mechanizmowi finansowemu, który jest w ustawie zawarty.
Do innych celów ustawy należy również m.in. odtworzenie systemu rezerw oraz umożliwienie lepszego wyszkolenia żołnierzy.
Szef MON-u powołał pułkownika Mirosława Brysia na pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Pułkownik Bryś jednocześnie obejmie stanowisko dyrektora Biura do spraw programu Żołnierz RP.
Przedstawiciele polskiego rządu spotkali się w Warszawie z komisarzem Unii Europejskiej do spraw miejsc pracy i spraw socjalnych Nicolasem Schmidtem. Wspólnie z nim odwiedzili ośrodek recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy w podwarszawskim Nadarzynie.
Na konferencji prasowej minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomniała, że do tej pory do Polski przyjechało ponad 2 300 tysięcy Ukraińców, głównie kobiet z dziećmi.
Minister Maląg poinformowała o efektach ustawy, która oprócz legalizacji pobytu uchodźców daje im dostęp do rynku pracy.
Obywatelki Ukrainy już podejmują pracę. Około 17 tysięcy na piątek zostało zgłoszonych poprzez pracodawców, że podjęły pracę. Również korzystają z aktywnych form, przede wszystkim nauki języka polskiego, aby dobrze się czuć na tym rynku pracy i aby to zatrudnienie podjąć.
Polscy politycy z unijnym komisarzem rozmawiali m.in. o możliwościach wsparcia działań rządu ze strony Unii Europejskiej.
Minister funduszy Grzegorz Puda mówił, że obecnie Polska może przesuwać środki europejskie w ramach budżetu, który już otrzymała. Potrzeby są jednak większe.
Dziś ten czas to sprawdzian dla całej Unii Europejskiej. Apeluję o to, aby wszyscy przywódcy każdego z państw mogli złożyć się w postaci specjalnego funduszu, który już został utworzony na pomoc osób z Ukrainy.
Unijny komisarz przyznał, że jest pod ogromnym wrażeniem pomocy, jakiej udzielamy uchodźcom.
Dodał też, że solidarność nie powinna być tylko słowem. Powinna się opierać na zaangażowaniu całej Europy i polegać na wsparciu, również finansowym.
Para prezydencka spotkała się w Warszawie z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I.
Wizyta honorowego zwierzchnika Kościoła Prawosławnego w naszym kraju odbywa się na zaproszenie prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.
Pobyt Bartłomieja I w Polsce stanowi wyraz wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Do Polski przybyła większość osób uciekających przed rosyjską inwazją.
Patrzymy na to ze wzruszeniem, że dzisiaj Jego Świątobliwość jak strudzony pielgrzym przybywa ze swoim błogosławieństwem do tych 2 300 000 uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju po to, by ich pocieszyć, pobłogosławić, po to, by się modlić wraz z nimi i z nami za ich ojczyznę. Jesteśmy głęboko wdzięczni Waszej Świątobliwości za bardzo konsekwentne i spokojne wskazanie, kto jest ofiarą tego straszliwego konfliktu zbrojnego.
Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola podziękował Polakom za hojność, miłosierdzie i gościnność wobec uchodźców.
Wszyscy ci ludzie, wszyscy ci uchodźcy znajdują się w ogromnym stresie i ogromnej traumie. Wszyscy z nich naznaczeni są przeszłością, ale także obawiają się o swoją przyszłość. To, czego potrzebują, to potrzebują wsparcia, potrzebują słów pocieszenia. Wszyscy z nich są narażeni na widmo głodu i bezdomności, ale także na wyzysk i handel. Jest to ogromny kryzys, ale w tym kryzysie Polska, i mówię tutaj o kraju, o państwie, zarówno jak i o ludziach, okazała się być modelem gościnności, modelem filantropii i modelem przyjmowania tutaj wszystkich, którzy tego potrzebują.
We wtorek ekumeniczny patriarcha Konstantynopola będzie rozmawiał z przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim.
Wizyta honorowego zwierzchnika Kościoła Prawosławnego w Polsce zakończy się w środę.
Solidarna Polska domaga się zmiany strategii energetycznej Polski. Szef tej partii, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, zapowiedział złożenie odpowiedniego wniosku na najbliższym posiedzeniu rządu. Partia wchodząca w skład Zjednoczonej Prawicy postuluje oparcie tej strategii na najnowocześniejszych technologiach energetyki węglowej.
Podczas konferencji szef resortu przypomniał, że politycy Solidarnej Polski byli przeciwni przyjętemu kilka lat temu dokumentowi polityki energetycznej państwa do 2040 roku.
Jak wskazywali, dokument ten znacznie zwiększa zapotrzebowanie Polski na gaz i prowadzi do uzależniania naszej gospodarki od dostaw tego surowca ze wschodu.
Konieczność zmian, jak zaznaczył Zbigniew Ziobro, uzasadnia rosyjska agresja na Ukrainę.
Chcemy, aby ten dotychczasowy dokument został zmieniony poprzez wypracowanie nowego dokumentu, którego głównym filarem powinno być takie konserwatywne naszym zdaniem podejście, czyli oparcie polskiej energetyki na polskich zasobach, oparcie na nowoczesnych, podkreślam słowo nowoczesnych, nawet dodałbym więcej, najnowocześniejszych, jakimi dzisiaj świat dysponuje, technologiach energetyki węglowej.
Minister Ziobro podał przykład Japonii, gdzie obecnie budowanych jest kilkadziesiąt bloków elektrowni węglowych. Inwestycje te bazują na nowoczesnych i proekologicznych technologiach pozwalających wykorzystać surowiec zakontraktowany m.in. w Australii czy Indonezji.
Polska ma własne zasoby, z których, jak podkreśla Solidarna Polska, przy użyciu nowych technologii powinna korzystać, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia energetycznego.
Od poniedziałku nie musimy już zasłaniać ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych. Wyjątkiem są podmioty lecznicze, gdzie noszenie maseczek nadal będzie obowiązkowe. Więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Nakaz zasłaniania ust i nosa został wprowadzony w połowie kwietnia 2020 roku jako element walki z pandemią COVID-19. Miał ograniczyć transmisję wirusa. Jednak w ostatnich tygodniach resort zdrowia odnotował wyraźny spadek nowych zakażeń mimo powrotu dzieci do szkół oraz napływu uchodźców z Ukrainy. Między innymi właśnie to skłoniło rząd do zniesienia obowiązku, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Sytuacja epidemiczna polega na tym, że codziennie widzimy spadki nowych przypadków. Obserwowaliśmy i to był jakby ten moment, kiedy troszeczkę mieliśmy zawahania, czy już to robić z powodu tej dużej ilości uchodźców, która się pojawiła w naszym kraju, ale nie obserwujemy jakiegoś dużego wzrostu zachorowań na COVID-19 właśnie wśród tej grupy. Robiliśmy badania przyjmowe w tych dużych ośrodkach, gdzie nie było to aż tyle tych przypadków, jak na początku się spodziewaliśmy. Dlatego zrobiliśmy ten gest. Zawsze wiosna i lato są tymi okresami, kiedy tych nowych zachorowań naturalnie jest mniej.
Jednocześnie rozporządzenie zakłada utrzymanie obowiązku zakrywania nosa i ust w budynkach, w których prowadzona jest działalność medyczna do 30 kwietnia. Chodzi o szpitale, przychodnie oraz apteki. Oprócz obowiązku noszenia maseczek od dziś zniesiona zostaje także izolacja domowa, kwarantanna dla współdomowników oraz kwarantanna graniczna. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
To były wiadomości w Radiu Maryja.